Razem łatwiej.
Polski Czerwony Krzyż, okręg pomorski. Dzisiaj są naszymi gośćmi pan Patryk Bianga, prezes Okręgu Pomorskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
A także pan Piotr Zaborowski, który koordynuje większość projektów Okręgu Pomorskiego.
Jestem dyrektorem Biura Pomorskiego PCK, stąd można powiedzieć, że koordynuję większość projektów albo sprawuję nadzór nad tymi projektami.
My dziś spotykamy się przy okazji waszych planów na rok 2023. No ale nie sposób zapytać o te ostatnie lata, dlatego że oczywiście Polski Czerwony Krzyż zawsze musi być w gotowości do działań, nie może dać się zaskoczyć różnym wyzwaniom, które są przed nim stawiane, no ale te ostatnie lata, pandemia w roku 2020-2021, no, a potem konflikt w Ukrainie rok 2022, to były takie wydarzenia, które chyba jednak mocniej musiały was zmobilizować.
Tak, w momencie, kiedy żyliśmy w poczuciu takiego bezpieczeństwa i stanu, że nic nam nie zagraża, faktycznie te dwa wydarzenia zdecydowanie odmieniły też naszą organizację i sposób postrzegania naszej organizacji. Pierwsza pandemia, która też zdecydowanie wymusiła na nas, powiedzmy sobie, może wymusiła to złe słowo, natomiast skłoniła do mocnego działania intensywnego na temat wsparcia osób, które zostały pandemią dotknięte, między innymi pomocy takiej dla szpitali. To, co mogliśmy robić, to staraliśmy się realizować, co było w naszym zasięgu. Dostarczaliśmy maseczki, koordynowaliśmy wiele akcji pomocowych, dostarczaliśmy płyny dezynfekujące. Były tego ilości bardzo duże. Wspieraliśmy ratowników medycznych, ponieważ oni też potrzebowali w tym czasie dodatkowego wsparcia. I to było tak naprawdę pewnego rodzaju przygotowanie przed tym, co nas spotkało po 24 lutego. Myślę, że to było wydarzenie, które w wielu głowach się nie mieściło, że ten sen się ziści, a niestety przyszedł. Przyszedł, można powiedzieć, mimo wszystko znienacka. Ale byliśmy gotowi, bardzo szybko byliśmy w stanie udzielać pomocy i ta pomoc nieustannie jest do dnia dzisiejszego świadczona.
My, kiedy rozmawialiśmy na początku konfliktu z różnymi organizacjami, to wtedy bardzo dużo mówiło się o tym, teraz jest pomocowy sprint, ale musimy się przygotować na pomocowy maraton. Wtedy jeszcze nie myślano o tym pomocowym maratonie w kategorii roku. Myślano raczej w kategorii tygodni, może miesięcy. No już niedługo minie pierwsza rocznica tego konfliktu. Jak wy podsumowujecie ten rok?
To nie jest tak, że się zakończył jakiś etap, ponieważ wciąż przyjeżdżają osoby, szczególnie z terenów okupowanych i potrzebują tej pomocy w podobnym charakterze, w jakiej potrzebowały jej rok temu osoby, które docierały do nas w bardzo dużych ilościach. Polski Czerwony Krzyż działa od 104 lat i działa dlatego, że na bieżąco analizuje potrzeby, stara się na te potrzeby odpowiadać, stąd też taka jakaś mądrość organizacyjna w tym naszym działaniu jest. I właśnie ona polega na tym, że identyfikujemy potrzeby. W pierwszym etapie podajemy koc, podajemy ciepłe miejsce i ciepłą herbatę, żeby ktoś mógł odpocząć, wyspać się, bo pierwsze, czego potrzebuje, to właśnie to, żeby odpocząć, żeby się przebrać. Ale w którymś etapie nadchodzi taki moment, że człowiek sobie zadaje pytanie, co dalej. I wiele z tych osób, które tutaj dotarło, odpowiadało sobie na to pytanie w sposób następujący, że to chwila, że za chwilę będzie można wrócić, że za chwilę coś się zmieni, coś się wydarzy, dlatego być może nie ma potrzeby specjalnej asymilacji, specjalnego dostosowywania się tutaj do tych warunków panujących w Polsce, żeby tutaj być na stałe, bo przecież jestem tutaj na chwilę. Jestem tutaj, bo było potrzebne schronienie, bo ktoś walczy o moją ojczyznę i, i niedługo będzie można tam wrócić. Niestety tak się nie stało. Wojna trwa nadal. Bardzo często nie ma dokąd wracać i do czego wracać, ponieważ bywa tak, że nie ma domu, a nawet jeśli ten dom jest, to nie ma wody, nie ma energii i za bardzo warunków do tego, żeby żyć. Więc te potrzeby się zmieniły w ten sposób, że skoro nie można wrócić, to trzeba po prostu nauczyć się tutaj żyć. I Polski Czerwony Krzyż realizuje taki szeroki program ułatwiania tego nauczenia się życia tutaj.
Czy to jest nauka właśnie, czy to jest nauka języka, nauka kultury, nauka systemu, od systemu edukacyjnego poprzez system opieki zdrowotnej i tak dalej?
Generalnie wszystkiego. Czyli w pierwszej kolejności staramy się nieść taką pomoc bardzo konkretną, czyli pomoc prawną, pomoc psychologiczną, pomoc w nauczeniu się języka. Organizujemy kursy językowe. Przy wsparciu Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża realizujemy również projekt nabycia nowych kompetencji zawodowych, tak żeby móc odnaleźć się na rynku pracy w Polsce, ponieważ bywa tak, że ktoś mógłby dostać pracę, jeśli miałby prawo jazdy. Tego prawa jazdy nie ma, więc nie może podjąć pracy na przykład w takim charakterze. My identyfikujemy taką potrzebę, wychodzimy naprzeciw i organizujemy taki kurs prawa jazdy. Dzięki temu pozwalamy takie szanse na znalezienie zatrudnienia zwiększyć. Bywa też tak, że osoby, które do nas dotarły, mają kompetencje, jednak potrzebują wsparcia prawnego czy wsparcia tłumacza przysięgłego, który przygotuje dokumenty. I tutaj Polski Czerwony Krzyż też pomaga przygotować CV, przygotować tłumaczenia dokumentów. Też finansujemy to po prostu tak, żeby móc sobie radzić samodzielnie, bo w pierwszym etapie jest ta pomoc w postaci ryby, ona jest konieczna i potrzebna, a potem jest jednak pomoc w postaci dawania narzędzi, czy nawet przygotowania do tego, żeby ktoś i bez tych narzędzi sobie poradził. My to nazywamy nauczaniem mentalności rybaka, czyli takie mądre pomaganie, które pozwala na usamodzielnienie się, a nie taka pomoc długotrwała, uzależniająca.
Bardzo ciekawym i bardzo ważnym projektem, który prowadził Polski Czerwony Krzyż, było także łączenie rodzin. Jak to następowało?
Bardzo ciekawy temat. Czerwony Krzyż na całym świecie prowadzi program, który nosi nazwę Restoring Family Links. I wydawać by się mogło, że w XXI wieku utrzymanie kontaktu z rodziną nie jest dużym wyzwaniem. I rzeczywiście w naszym miejscu świata, w którym żyjemy i w XXI wieku, to nie jest trudne, żeby ten kontakt utrzymać. Jeśli jesteśmy w pełni sprawni, świadomi i tak dalej, to nie jest trudne. Tym bardziej, że wielu operatorów sieci komórkowych bardzo często przy przejściach granicznych rozdawała darmowe startery. I w ten sposób ten kontakt udawało się utrzymywać, jeśli ktoś był choć trochę techniczny.
No właśnie, ale społeczeństwo takich informacyjne to jest rzecz, która wydaje się zupełnie oczywista ludziom w pewnym wieku. Natomiast jeżeli na przykład przybywała do Polski starsza pani razem z córką i wnuczętami, która nie korzystała z różnych portali społecznościowych, tudzież innych środków skomunikowania się internetowego ze swoją rodziną, bo na przykład mieszkali w jednym domu, a nagle zostali rozdzieleni, to dla nich to była zupełnie inna rzeczywistość. Tak samo jak byłaby dla wielu starszych osób w Polsce, bo tak po prostu jest.
Zdecydowanie tak. Bywa tak, że po przejściu kataklizmu, na przykład gdzieś w Afryce, bardzo ciężko się połączyć rodzinie w taki naturalny sposób, więc Czerwony Krzyż prowadzi tam w bardzo taki ciekawy i pionierski sposób to łączenie rodzin, gdzieś wywieszając zdjęcia dzieci na tablicach, żeby po prostu w taki sposób łączyć te rodziny. U nas jest dużo łatwiej. Niemniej jednak bywa tak, że ktoś przyjechał z telefonem komórkowym, w którym była karta ukraińska. Na granicy dostał nową kartę i to są takie przypadki, z którymi mieliśmy do czynienia. Tę kartę wolontariusz na przejściu granicznym przekazał tej osobie starszej. i ta osoba zgubiła tę kartę. Niestety na tej karcie były zapisane numery do bliskich osób i w zasadzie kontakt, mimo tego, że gdzieś tam był do utrzymania, w ten sposób został utracony.
Co wtedy robiliście wy jako
Więc
pomoc?
Tak, PCK i wszystkie inne stowarzyszenia Czerwonego Krzyża na świecie, ukraiński, Czerwony Krzyż niemiecki i tak dalej, prowadzą wywiad z taką osobą, która poszukuje członków rodziny. Ustalają fakty, ustalają miejsce ostatniego pobytu, wszelkie informacje, które pozwolą zidentyfikować i osobę szukającą, i tę, która jest poszukiwana. Oczywiście w określonym stopniu pokrewieństwa. I te informacje zostają przetłumaczone na język angielski i wysyłane do Genewy, do Centralnej Agencji Poszukiwawczej. Tam jest taka wspólna, ogólnoświatowa baza osób poszukujących i poszukiwanych, dzięki czemu udaje się po prostu połączyć tych, którzy szukają, z tymi, którzy poszukują. Natomiast mówiliśmy o tym, że tę trudność mogą mieć osoby w jakiś sposób zależne, czy to mniej techniczne, ale bywa też tak, że utracimy kontakt, czy rodzina utraciła kontakt z kimś bliskim, kto był wojskowym, kto został wzięty do niewoli, i o ile możemy próbować na własną rękę szukać kontaktu z osobą starszą, która gdzieś do ośrodka została przewieziona w Polsce, i gdzieś tam próbować na własną rękę odnaleźć tą osobę, o tyle kontakt z taką osobą wziętą do niewoli jest w zasadzie niemożliwy do zdobycia we własnym zakresie. I tutaj Czerwony Krzyż korzysta z pewnej swobody, która jest przewidziana w konwencjach genewskich, podpisanych przez większość państw świata. Mówi się o tych konwencjach razem z konwencjami haskimi jako o prawie wojny. Nie zawsze strony konfliktu przestrzegają prawo, co jest bardzo bolesne. Natomiast Czerwony Krzyż jest absolutnie bezstronny i niezależny. To jest nasza podstawa działalności i dzięki temu też mamy jako Czerwony Krzyż taki mandat międzynarodowy, który umożliwia wizytowanie jeńców wojennych, umożliwia przekazywanie informacji od jeńców wojennych do ich rodzin i w drugą stronę. Są to tak zwane mesaże czerwonokrzyskie. Dlatego to jest w zasadzie jedyna droga przez Czerwony Krzyż, żeby się dowiedzieć o tym, czy bliski nam członek rodziny będący w niewoli jest zdrowy, co się u niego dzieje, że chcielibyśmy mu przekazać jakąś otuchę, powiedzieć, że nie jest sam, że jest kochany, że jest oczekiwany, że po prostu jest ktoś, kto o tym kimś myśli. I to jest niesamowicie ważne i, tak jak wspomniałem, w zasadzie jedyna droga to przez Czerwony Krzyż, żeby z takimi osobami nawiązać kontakt. I mówimy tu zarówno o żołnierzach ukraińskich, o żołnierzach rosyjskich, też ewentualnie, których rodziny by poszukiwały, bo tak jak mówię, Czerwony Krzyż jest niezależny, bezstronny.
Troszkę czujemy się w tym temacie bardziej wzmocnieni i z możliwością pomagania tutaj na miejscu. To myślę, że jest też dosyć ważna informacja dla osób, które gdzieś poszukują, gdzieś zatraciły kontakt z rodziną, bo będziemy z tego korzystać. Myślę, że mało kto z Państwa ma świadomość, ale dzisiaj to poszukiwanie i to, czym zajmuje się Polski Czerwony Krzyż w kraju, to jest ponad jeszcze 1000 zapytań rocznie z II wojny światowej, z tego okresu, więc to nie jest tak, że przychodzi pojedyncza osoba sobie raz na pół roku i szukamy komuś rodziny, tylko te doświadczenia, które były gromadzone przez te 104 lata, tak jak pan dyrektor podkreślił, powodują, że dzisiaj my jeszcze żyjemy historią II wojny światowej, więc to dopiero tak jakby nałożyło nam troszkę obowiązków, dodało trochę pracy ta sytuacja na Ukrainie i ten konflikt zbrojny. Natomiast to jest ogromny mechanizm, który czerpie już doświadczenia od bardzo wielu lat, więc myślę, że to powoduje, że jesteśmy bardzo wiarygodni w tym, co robimy, i osoby, które się do nas zwracają, często jesteśmy już ostatnią deską ratunku, ale tak naprawdę jesteśmy tą deską, która daje moc i daje tą skuteczność działania.
Ja rozumiem, że ten czas II wojny światowej, no to są właśnie osoby, które zaginęły, bo były sierotami wojennymi, to byli jeńcy wojenni, to byli pewnie także żołnierze gdzieś na froncie, uchodźcy i z 45, i z 39. Kim są te osoby zaginione? Oczywiście będzie kilka różnych grup. dziś, w związku z tym konfliktem po 24 lutego, z tym konfliktem w Ukrainie?
Bardzo podobnie. Czyli również jeńcy wojenni, jakieś osoby zaangażowane w działania zbrojne, osoby niesamodzielne, osoby starsze z demencją, z różnymi chorobami psychicznymi, ale też osoby, z którymi gdzieś tam ktoś nawiązał kontakt, będąc na przykład w jakiejś relacji partnerskiej, gdzie ktoś naprawdę żył ze sobą blisko przez kilka miesięcy. Wojna takie osoby rozdzieliła. I tak na dobrą sprawę, no wiemy, jak ktoś się nazywa, wiemy, jak ktoś ma na imię, znamy datę urodzenia, ale tak na dobrą sprawę nie wiemy zbyt wiele więcej. Mogło się zdarzyć tak, że ktoś zginął w trakcie jakiegoś wybuchu, czy podczas drogi, czy nawet w takich dość, powiedzmy, cywilnych okolicznościach, jak jakiś wypadek samochodowy. I tak na dobrą sprawę kontakt się urwał, nie wiadomo z jakiego powodu. I takiej osoby, która jest nam bliska, szukamy.
To, że Polski Czerwony Krzyż dalej ma taki szczególny mandat, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju ekshumacje na terenie Polski, więc jeżeli są prowadzone wszelkiego rodzaju prace, to każdorazowo na danym terenie Polski Czerwony Krzyż jest o tym informowany. Ja nie ukrywam, że raz miałem możliwość udziału w takiej ekshumacji w ubiegłym roku. Tych ekshumacji wbrew pozorom też jest dosyć sporo. To się wydaje, że mówimy o tematach, które gdzieś żyją obok nas, ale one są bardzo blisko. Niedawno właśnie w Lęborku były kolejne prace ekshumacyjne prowadzone. Jest to na pewno ogromne doświadczenie, ale też pokazuje determinację ludzi, którzy po tylu latach próbują odnaleźć bliskich lub też osoby, które poszukują, wiedzą, mają informację, że gdzieś mógł być ktoś pochowany. To są fascynujące historie. Ta historia, która mnie dotknęła, to był grób, którym polscy mieszkańcy jakby terenu zajmowali się od lat, jeśli się nie mylę, 48 roku. Był normalnie nagrobek i to już trzecie pokolenie ludzi tym nagrobkiem się zajmowało.
A nie wiadomo było, kto tam do końca leży.
Tak, była to wersja, że miał być to teoretycznie młodociany niemiecki żołnierz, natomiast się okazało, że było to zupełnie inaczej. Była to osoba cywilna, bo to wynikało już z prac ekshumacyjnych, która miała około 16 lat. Prawdopodobnie był to mieszkaniec któregoś z krajów nadbałtyckich, który po prostu przed wojną uciekał, znalazł się na naszym terytorium i po prostu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, prawdopodobnie nie wybuchu, jakiegoś niewypału, zginął. Natomiast to też każde odkrycie, każdej szczątka, każdej kości pokazuje dopiero, jaka była ta historia człowieka. Jest to nieprawdopodobna wiedza osób, które tych ekshumacji dokonują, ale też Polski Czerwony Krzyż pilnuje tego, żebyśmy mieli nadzór nad tym, żeby wszystko odbywało się z odpowiednimi procedurami, z odpowiednim szacunkiem do tych osób, które znajdujemy i które się ekshumuje.
Teraz opowiedzmy jeszcze o roku 2023. Wy oczywiście macie plany związane z tym, jak będziecie teraz kierować swoją pomoc. Te plany mogą ulec zmianie z przyczyn różnych, jak pokazały ostatnie lata, ale gdybyśmy teraz, w tym momencie, na początku stycznia tego roku mieli opisać, jak widzicie ten rok 2023?
Na pewno to będzie kolejny rok wytężonej pracy. No, tworzymy plan, który w tej chwili będzie obejmował oczywiście dalszą pomoc obywatelom Ukrainy. Natomiast myślę, że ta sytuacja też wymusiła, może wymusiła to jest złe słowo, ale też daje nam pogląd na to, że musimy też dbać w miarę możliwości o własne bezpieczeństwo. Stąd powstające grupy pomocy humanitarnej. O tym pewnie pan dyrektor zaraz dwa słowa powie, ja tylko chciałem to zasygnalizować, ale też fakt o tym, jak wzrosło znaczenie chociażby Polskiego Czerwonego Krzyża, to nie ukrywam, że krótką historią chciałbym się podzielić, bo w dniu, kiedy odbierałem przyczepę tak naprawdę dla grupy pomocy humanitarnej tutaj w Gdańsku, Tego dnia odstawiłem ją w Gdańsku, jechałem do siebie do Lęborka i samochodem Polskiego Czerwonego Krzyża zajechałem na stację benzynową. Niestety był to dzień tragiczny, bo był to dzień, kiedy doszło do tragedii w przebudowie. Było to 2 godziny potem.
W przewodowie.
W przewodowie, przepraszam, w przewodowie. I powiem szczerze, że to, co mnie spotkało na stacji benzynowej, to reakcja pana sprzedawcy, który spojrzał na mnie, na samochód Czerwonego Krzyża, mówi: 2 godziny temu wybuchła bomba, a Czerwony Krzyż już jest. Więc to też pokazało w jakiś sposób, jak społeczeństwo odbiera Polski Czerwony Krzyż, że ta gotowość nasza musi być taka naprawdę stuprocentowa, że ludzie muszą nam ufać w tym, że jeżeli coś złego się wydarzy, to nasze struktury są przygotowane, stąd też tworzenie tej grupy. Myślę, że ta grupa będzie się rozwijała o podgrupy, ale to też jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Trójmiasta, ze względu na to, że jeżeli co cokolwiek wydarzy się w najbliższej przyszłości, oby nie oczywiście, ale gdyby się wydarzyło, będziemy takim dodatkowym wsparciem, gdzie będziemy w stanie przyjechać na miejsce katastrofy, jakiejkolwiek klęski i wspierać tutaj naszą lokalną społeczność.
To teraz opowiedzmy o tych grupach pomocy humanitarnej.
Tak jest. Czerwony Krzyż zrodził się na polu walki w Solferino w 1859 roku i od tamtego momentu cały czas takim naturalnym miejscem działania, czy okolicznościami działania PCK i Czerwonych Krzyży na świecie jest kryzys, katastrofa i wojna. To jest taki czas, do którego się zawsze przygotowujemy i do którego staramy się przygotować społeczeństwo, by potrafiło sobie w takich trudnych chwilach radzić. To wszystko, co robimy, czy bardzo wiele elementów z tego, co robimy, jest poddyktowanych właśnie takiemu przygotowaniu na trudne czasy. Stąd nauczamy pierwszej pomocy, by społeczeństwo mogło sobie wzajemnie pomagać i radzić w trudnych chwilach kryzysu, katastrofy i wojny. Stąd realizujemy od najmłodszych lat projekty typu Bądź Bezpieczny, Bezpieczna Poszewka i inne, które mają przygotować dzieci, młodzież, dorosłych, żeby radzić sobie w takich trudnych chwilach.
Znowu ale też postawmy kropkę. Powiedzmy, jak skorzystać z tych kursów prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż? Czy na przykład szkoły mogą was do siebie zapraszać i tak dalej? Taka dodatkowa informacja dla słuchaczy.
Tak jest. Więc jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami. W szkołach tworzymy szkolne koła PCK, tworzymy grupy wolontariackie, ale też próbujemy zainteresować szkoły naszymi przeróżnymi programami edukacyjnymi, które realizują tę tematykę. Jak zrobić, co robić, jeśli na przykład pojawi się nawałnica. Zwracamy uwagę na takie rzeczy, które wydają się być może bardzo proste, a z których nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Jeśli zapytamy dziecko 3-letnie, jak ma na imię mama, to dziecko odpowie mama. Więc warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, jak mama ma na imię, żeby w momencie takiego popłochu, zagubienia, to dziecko było w stanie powiedzieć, że jest synem Moniki, prawda, a nie synem mamy. Więc czasami to są takie bardzo, bardzo proste rzeczy, co zabrać, jakie mieć dokumenty i tak dalej. Zapraszamy zresztą na stronę bądźbezpieczny.pck.pl. Tam mamy różnego rodzaju informacje, jak się przygotować na upały, wichury, nawałnice, pożary i tak dalej. Taki ciekawy dość materiał do samokształcenia również. Prowadzimy różnego rodzaju systemy, bo musimy mieć świadomość tego, że Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, to jest blisko 100 tysięcy ludzi, członków, wolontariuszy i pracowników, więc taka dość duża struktura i tak w nawiązaniu do tego, co mówił pan prezes Patryk Bianga, taka, która umożliwia nam prowadzenie działań w różnych miejscach, aspektach i sferach. Równocześnie po wybuchu wojny nasi ratownicy pojechali na granicę, żeby tam na granicy przyjmować osoby, które przekraczały tę granicę, opatrywać, udzielać pomocy medycznej. Jednocześnie w tym czasie tworzyliśmy magazyny zbiórkowe, punkty segregacji darów. Jednocześnie w tym czasie po 2-4 tiry każdego dnia wysyłaliśmy pomocy do ukraińskiego Czerwonego Czerwonego Krzyża. Jednocześnie w tym czasie prowadziliśmy te działania związane z poszukiwaniem rodzin, z przywracaniem więzi rodzinnych, z udzielaniem wsparcia, schronienia, organizacją miejsc tymczasowego schronienia, noclegowni i tak dalej. Ale wracając do tematu tej takiej osobowej części naszej infrastruktury, to prócz tego systemu ratownictwa, który budujemy od ponad 30 lat, jest taki dość ugruntowany i rozbudowujemy ten system, to obecnie na szerszą skalę rozwijamy również system pomocy humanitarnej. Dzięki wsparciu KPRM-u tworzymy 10 zupełnie nowych grup pomocy humanitarnej w Polsce, wysoko wyszkolonych. Jesteśmy po etapie rekrutacji, w której zgłosiło się ponad 150 kandydatów. Obecnie ci kandydaci przechodzą szereg szkoleń. Następnie kolejny etap tworzenia i formułowania grupy. Na pewno wiele będzie takich możliwości sprawdzenia się w boju, czy to w sytuacjach takich realnych, których nie chcielibyśmy, żeby się działy, ale chcesz bezpieczeństwa, to szykuj się do wojny, więc my trochę też gdzieś tam wychodząc z tej filozofii,
tutaj
żeby czuć się
bardzo
bezpieczni.
Bardzo enigmatycznie o tym mówimy. Rozumiem, że chodzi także o takie sytuacje, kiedy na przykład byłoby zagrożenie nuklearne i tak dalej?
To bardzo trudny temat. Generalnie przygotowujemy członków grupy pomocy humanitarnej i ratowników do reagowania podczas klęsk, katastrof, wojen, powodzi, wichur i wojny w różnych jej odcieniach. Na razie nie mamy przewidzianego szkolenia, jak zachowywać się po ataku nuklearnym. Natomiast nie jest wykluczone, że takie szkolenia również będą miały miejsce.
To, że my sobie tego nie życzymy, że może być to mało prawdopodobne, nie zmienia faktu, że należy być do takiej sytuacji przygotowanym. Mówiliśmy o infrastrukturze także takiej mocno materialnej. Jak można wam dziś pomóc? Czego potrzebujecie?
No przede wszystkim dzisiaj to potrzebujemy wsparcia, chociażby w formie przekazywania 1,5%. W tej chwili prowadzimy szerokie działania i mamy nadzieję, że Radio Gdańsk też nas wesprze. Mamy w przygotowaniu spot, który mamy nadzieję emitować, ze względu na to, że przekazanie nam 1,5% jest nadzieją na rozwój naszej organizacji, na to, żebyśmy mogli realizować cele statutowe. No i to jest to, co dzisiaj jakby stanowi clue tego, o czym rozmawialiśmy. Oczywiście ta pomoc w każdej formie jest dla nas potrzebna. Jeżeli są wolontariusze, którzy chcieliby przyjść, chcieliby pokazać, pomagać, oni mogą się zgłosić do nas na ulicę Kurkową 8, ale oczywiście też na terenie całego województwa w oddziałach rejonowych. I muszę przyznać, że to zaangażowanie, bez względu na to, czy konflikt w Ukrainie był w fazie początkowej, czy teraz, to daje nam coraz więcej ludzi, którzy chcą pomagać, którzy zdali sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami sobie, że musimy działać w jakiejś wspólnocie i to jest naprawdę fantastyczne, że tworzymy zespoły ludzi, gdzie wzajemnie możemy wymieniać się doświadczeniami. Dla nas jest to zaplecze do tego, że możemy szerzej działać, szerzej pomagać w różnych formach, bo dzisiaj też sobie zdajemy sprawę w Polskim Czerwonym Krzyżu, że uchodźcy z Ukrainy to nie jest nasz jedyne zmartwienie. Niestety sytuacja gospodarcza skłania do tego, że coraz więcej naszych mieszkańców zwraca się do nas z prośbą o pomoc i staramy się dbać przede wszystkim o tych, którzy są najsłabsi, czyli mówimy tutaj o seniorach 60+, mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych, o osobach, które mają jakiekolwiek świadczenia, natomiast te świadczenia nie wystarczają, żeby przeżyć. Dlatego też prowadzimy szereg działań. Nie będę jakby generalizował, ale w niektórych punktach pojawiły się chociażby lodówki społeczne, które można uzupełniać. Każdy z oddziałów rejonowych na tyle, na ile może prowadzić działania, chociażby czerwonokrzyska zbiórka żywności, która miała miejsce w grudniu, była realizowana przez kilka oddziałów rejonowych i to skutkuje tym, że możemy naprawdę bardzo wielu rodzinom pomóc i to mówimy o rodzinach zamieszkujących nasze środowisko, naszych najbliższych, gdzie weryfikujemy. Często to też wygląda tak, że to sąsiedzi, ktoś podpowiada nam. Osoby często, które nie są w stanie zapewnić sobie tego bytu, one nie zwracają się same o tę pomoc. Mają za dużo honorów sobie, mam wrażenie, i naprawdę ta pomoc chociażby w wytypowaniu tych właściwych osób, które naprawdę tej pomocy potrzebują, to już jest dla nas okazanie pomocnej dłoni. Także na pewno to jest dla nas istotne. No oczywiście, jeżeli ktoś chce wspierać Polski Czerwony Krzyż, to gama naszego wsparcia jest bardzo szeroka, do czego bardzo zachęcamy. Są to formy darowizn, są to inne formy współpracy i myślę, że ten czas, w którym się sprawdziliśmy, był jednak takim momentem, kiedy zdaliśmy ten egzamin i warto nam zaufać i warto nas wspierać, do czego Państwa serdecznie zachęcam.
A moimi Państwa gośćmi byli dyrektor Biura PCK Okręgu Pomorskiego Piotr Zaborowski i prezes Pomorskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża, pan Patryk Bianga.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Razem łatwiej.